Ja chcę kontynuować słowo sprzed dwóch tygodni, kiedy mówiłem o tym, że łaska i prawda stały się przez Jezusa, tak? I głównie mówiłem o tej prawdzie, że Jezus przyniósł prawdę, tak? Czyli Jezus przyniósł słowo prosto od Ojca, tak? Coś, czego możemy być pewni, coś, na czym mamy budować. Tam różne fragmenty pokazywałem, kiedy sam Jezus mówił o tej służbie, o swoim głoszeniu i na przykład mówił takie rzeczy, że kto uwierzył we mnie i kto przyjął słowa, które ja mówię, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. I wiecie, tak naprawdę uwierzyć w Jezusa to nie znaczy uwierzyć, że On był, że ktoś taki był. Jemu w ogóle nie o to chodziło. Ale uwierzyć w Jezusa to znaczy przyjąć, zgodzić się z poselstwem, które On przyniósł. To jest tak naprawdę uwierzyć w Chrystusa. Wiecie, miliony ludzi wierzą w taki sposób, że wierzą, że ktoś taki był historycznie, tak, ale po prostu to nie ma żadnego wpływu na ich życie. Dlatego, że żeby przyjść i biblijnie stać się wierzącym, to znaczy, że ja zgadzam się z tym, co Jezus głosił. I przyjmuję te słowa. I te słowa przynoszą mi życie, tak? I tak króciutko ja się odniosę do paru rzeczy, które mówiłem króciutko bardzo. Ten 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus się modli już przed niedługo przed ukrzyżowaniem. On wiedział, że jego czas nadchodzi. I on tam mówi takie rzeczy w tej modlitwie. 6 werset. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. I wiecie, tak naprawdę w tym momencie to jest, rodzi się Kościół. I Jezus w taki sposób opisuje tych ludzi, tak ich charakteryzuje, że mówi, dałeś mi ludzi, mówi, mam ludzi na świecie, którzy prawdziwie przyjęli moje słowo i którzy strzegą tego słowa. I wiecie, on wiedział, że on zaraz odchodzi do Ojca, tak? I on odchodzi, nikt nie przyjął słowa, nikt dalej nie będzie głosił, nikt nie dalej będzie przekazywał. Po prostu nie miałby żadnego wpływu na świat. Potrzebował mieć tych, którzy przyjęli jego przesłanie i dalej w jego miejsce, kiedy on odszedł, mieli je głosić całemu światu, tak? I później on mówi, 14 werset, ja dałem im, tym swoim uczniom, słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie są ze świata, jak i ja jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje z prawdą. To jest modlitwa Jezusa do Ojca o tą grupę ludzi, których nazwał uczniami, o tych, którzy przyjęli Jego słowo, którzy zgodzili się z Nim. I on mówi, Ojcze, ja mam pragnienie, żebyś Ty ich poświęcił w swojej prawdzie. I mówi, słowo Twoje jest prawdą. Poświęć, uświęć, znaczy oczyść i oddziel. Więc Jezus się modli o tych grupę swoich uczniów. Mówi, Ojcze, oni zostają tu na ziemi, ale ja Cię proszę, abyś Ty dalej ich uświęcił przez swoje słowo. Żeby byli inni od tego świata, żeby byli oczyszczeni i oddzieleni w Twojej prawdzie. I 19 werset. I ja za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. I 20 jest o nas. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Kiedy Jezus się modli też o tych, którzy uwierzą przez nich, on tak naprawdę modli się o wszystkich, którzy w przyszłości mają uwierzyć w Niego. I mówi, proszę za nimi wszystkimi, aby byli poświęceni w prawdzie, poświęceni w Twoim Słowie. Wiecie, ja zdarzało się słyszeć ja słyszałem takie wypowiedzi niektórych ludzi, którzy głosili, że tak jakby, że to doktryna, to nie jest taka ważna, że to w ogóle religijność, że tu się liczą po prostu duchowość, życie w duchu i tak dalej. I powiem wam, ja jestem całym sercem za życiem w duchu. Ja od razu się nawróciłem, że tak powiem, w życiu w duchu, w chrzcie Duchem Świętym i w potężnych rzeczach Ducha Świętego w niesamowity sposób. Ale wiem jedno, że jeśli za tym nie pójdzie potem zdrowa nauka Chrystusa, to można zdrowo odjechać. Zgadzacie się z tym? Zdrowo. I znam takich, co tak zdrowo odjechali, że nie wrócili. W różnych swoich doświadczeniach i przeżyciach. I teraz jeszcze ten werset, tym zakończyłem ostatnio właśnie, z Mateusza, ostatni werset, gdzie Jezus wyraża, pewien nakaz daje, tak, ale w tym nakazie się zawiera jego pragnienie dla apostołów. I to już się dzieje po zmartwychwstaniu, tak, kiedy Jezus zmartwychwstał, 28 rozdział Ewangelii Mateusza i mówi do nich tak, 19 i 20 werset. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I wiecie, ten werset bardzo mnie dotknął, właśnie jak wtedy głosiłem 2 tygodnie temu. Bardzo, i on cały czas za mną później też chodził. I myślę, że tutaj naprawdę jest coś bardzo potężnego zawartego w tym wersecie. Że Jezus, on mówi im, że kiedy oni dotrą do tych różnych narodów i kiedy pozyskają nowych uczniów, oni mają uczyć ich dokładnie tego wszystkiego, czego uczył ich sam Jezus. I wtedy on mówi, a ja daję wam obietnicę, ja będę z wami do skończenia świata. I ja to rozumiem w taki sposób, że gdziekolwiek w historii pojawiła się grupa ludzi, która przyjęła słowo Jezusa, prawdziwe jako Jego słowo, i przyjmowała je, i podążała za tym słowem, on zawsze przez swego Ducha Świętego z tymi ludźmi był. To jest proste dla mnie. Ale też ten werset mówi o czymś innym. Jeśli Kościół w którymś momencie odejdzie od słów Jezusa i zacznie uczyć innych rzeczy, myślę, że Jezus takim Kościołem nie będzie. Znaczy nie myślę, nie będzie po prostu. I dziś jest masa takich kościołów. Ja wspomniałem na przykład Kościół, tak, anglikański, który wyświęca, tak, osoby homoseksualne na usługujących. W świetle Słowa Bożego to jest po prostu potężna nieprawość. I wiecie, to jest tak, zawsze Kościół będzie miał presję od świata, żeby po prostu gdzieś wejść w kompromis, nie głosić dokładnie tak, jak Jezus. Wiecie, Jezus już miał tą presję. I zaraz pierwszy Kościół miał tą presję. I my się nie powinniśmy dziwić, że dzisiaj jest to samo, że świat po prostu, on chciałby od nas, żebyśmy my się do nich dopasowali. Oni zawsze tego chcieli. Ten świat taki jest, tak. Ale Kościół, wiecie, przez wszystkie wieki, aż Jezus wróci, ma uczyć przestrzegać wszystkiego, czego uczył Jezus. Niezależnie od tego, jakie mody będą się zmieniać na świecie i co się będzie działo na świecie. Kościół ma pozostać w prawdzie, którą Jezus przyniósł na świat. I ta prawda jest niezmienna. Jezus powiedział, niebo, ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I powiedział, jeśli kto słucha tych słów i przestrzega, to buduje na dobrym fundamencie. Tak? I tego możemy być pewni. I to jest to, czego mamy uczyć. I wiecie, My nie mamy ulepszać Jego nauki. On tego nie wymaga. Nie wymaga, żebyśmy starali się być lepsi. Nie stara się, żebyśmy... nie mamy modyfikować Jego nauki. On mówi dokładnie, uczcie, przestrzegać tego wszystkiego, co ja uczyłem. I oczywiście to nie jest tak, że wiecie, kiedy On był na ziemi z nimi i rozmawiał, On im wszystko przekazał, co jest potrzebne. Absolutnie nie, dlatego że On potem powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, On was jeszcze wprowadzi we wszelką prawdę. Więc cała nauka apostolska, to co siostra teraz mówi, że czyta te listy i zachwyca się tym wszystkim, to jest właśnie to, co Duch Święty przynosił dalej apostołom. I mamy to spisane, tak? To jest ta nauka apostolska, która jest oczywiście całkowicie zbieżna z nauką Pana Jezusa. I zobaczmy teraz jeszcze Ewangelię Jana. XIV rozdział od 16 wersetu. Tu znów jest mowa o tym, jak Kościół będzie się rodził. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia, o jakim dniu on mówił? Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Ja wierzę, że mówił o pięćdziesiątnicy tutaj. To jest moje zdanie. On mówi o dniu, w którym wy poznacie, to znaczy będziecie pewni, że ja jestem w was. I wierzę, że to się stało w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił i przepełnił ich. Wcześniej, kiedy Jezus mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, tak? Mateusza on powiedział, a ja będę z wami do skończenia świata. W jaki sposób Jezus przyszedł? Jak jest z nami? Przez Ducha Świętego. I dalej mówi tak 21 werset. I on znów charakteryzuje grupę, do której mówi, że przyjdzie właśnie w postaci Ducha Świętego. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu siebie samego. Rzekł mu Judasz Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Czy on mówi, dlaczego nam, jako tej grupce, a nie światu? I Jezus znów odpowiada. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Tutaj tak naprawdę Jezus cały świat ustawia w dwóch kategoriach ludzi. Mówi, są ludzie, którzy mnie kochają w taki sposób, że przyjmują moje słowo i przestrzegają je. I mówi, tych ludzi umiłuje mój Ojciec i do tych ludzi przyjdziemy i tym ludziom się objawimy. W jaki sposób? Przez Ducha Świętego. I kiedy wiecie, i tutaj, kiedy oni, te 120 osób było na piętrze, to byli ci ludzie, o których on mówi w tych wersetach. Te 120 osób z tysięcy, które słyszały Jego Słowo, 120 osób, które siedziało w grupie, przepraszam, na piętrze, tam jest napisane, że mieli jedno serce, byli jednej myśli, jednomyślnie trwali w modlitwie i czekali na obietnicę, tak jak im powiedział. Ale to byli ci ludzie, którzy kochali Go w ten sposób, że przestrzegali Jego Słowa, że przyjęli Jego Słowo. I On do nich przyszedł, zamieszkał, przez Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że z takich ludzi zrodził się Kościół. To była taka kategoria ludzi. I kiedy potem my czytamy o tym pierwszym Kościele, jak niesamowicie Bóg się w nim objawiał. Dlaczego tak się działo? Jeszcze nic nie zdążyło się zepsuć. była niesamowita czystość w nauce. Wiecie, stąpił Duch Święty, Piotr wychodzi, w natchnieniu Ducha głosi Ewangelię, tak? Tam jest napisane nie tylko to, co on głosił, tam jest napisane, że w wielu innych słowach też składał świadectwo, ale jest napisane i ci, którzy przyjęli Jego Słowo, ci zostali ochrzczeni i zostało pozyskane 3000 dusz. I zaraz potem czytamy, że wszyscy oni byli jednomyślni, że trwali w nauce apostolskiej, tak? Że łamali chleb po domach, codziennie się spotykali. Nikt, słuchajcie, jest powiedziane, że sprzedawali od razu majątności i przynosili. Dlaczego? O co chodzi? Że dzisiaj tak nie robimy. Ale Jezus mówił, żeby tak robić. Oni tylko uczyli tego, co mówił Jezus. Jezus mówił, sprzedawajcie majątności, dawajcie jałmużnę. Mówił czy nie mówił? Wiecie, pierwszy Kościół tak naprawdę był odbiciem tego wszystkiego, co Jezus nauczał. I była niesamowita miłość, była niesamowita jedność i wszyscy trwali w tej zdrowej, czystej nauce, którą apostołowie otrzymywali prosto od Pana, tak? I tak jak Kuba też powiedział tydzień temu, kiedy mówił o reformacji, tak, że reformacja to jest powrót, tak, do formy, do tej zdrowej, prawdziwej formy. I też jak wspomniał, że w Starym Testamencie, jak czytamy o przebudzeniach, zawsze to się łączyło z powrotem dla nich do pism. Ja sobie czytałem, to jest niesamowite, tak, jak Ezdrasz opisuje to. Jak Ezdrasz na przykład opisuje, gdzie zebrano wszystkich ludzi w Izraelu i wyjęto księgi zakonu i odczytywali księgi, a cały lud płakał. Oni tylko im czytali, tak? I oni rozumieli po prostu, ile rzeczy złamali, ile rzeczy przekroczyli. I nastąpiło duchowe odnowienie. I ja też wierzę, że zawsze duchowe odnowienie łączy się z tym powrotem do korzeni, z powrotem do prawdy. Do czystej nauki, tak? I to jest to tak naprawdę, wiecie, że Kościół zaraz potem, jak czytamy, on wszedł po prostu w walkę też o to, o zdrową naukę. I widzę, że to jest cały czas. Tak było we wszystkich wiekach, tak? Ja mówię, no to już ta straszna rzecz, co się stała przez Konstantyna, i ten sobór nicejski, gdzie oni, że tak powiem, pogrzebali prawdę, większość z prawd, przyjęli nauki ludzkie. I to był koniec namaszczenia, koniec Bożej obecności, koniec cudów, koniec. Kościół stał się jakiś, nie wiem czym się stał, czymś sformalizowanym, tak? Jezus przestał być głową, przestały być głoszone Jego rzeczy i przestało płynąć Boże życie. I kiedy potem byśmy zobaczyli na pewną reformację właśnie Kościoła przez różne wieki, to zawsze to się łączyło z objawieniem na nowo jakiejś prawdy biblijnej. Zawsze tak było. I pomimo to, że ci ludzie, oni dalej w innych rzeczach się mylili, ale kiedy przyjęli to objawienie, byli wierni, Bóg się do tego przyznawał. Tak było z Marcinem Lutrem, tak? Który złapał to objawienie od Ducha Świętego ewidentnie w tamtych czasach ciemności, że zbawienie jest tylko przez wiarę, tak? Nie przez jakieś sakramenty po prostu, które były wtedy, tak, w kościele katolickim. I on, kiedy zaczął to głosić, za tym poszedł ruch reformacji, tak? Tylko że zaraz potem, wiecie, z luteran powstali anabaptyści, którzy zaczęli mówić, dobrze, Marcinie, ale powinniśmy teraz przestać chrzcić dzieci, bo przeczytaliśmy w Słowie, znaleźliśmy, że chrzest powinien być tylko dla dorosłych i dla tych, którzy prawdziwie żyli. I Luter w tym momencie powiedział nie. I w tym momencie luteranie nawet doszli do miejsca, gdzie zaczęli zabijać anabaptystów. I tak się skończyła reformacja, tak? Lutra. Ale zawsze to się łączyło z objawieniem jakiejś prawdy. Potem przychodzi, tak, też w pewnym momencie na Azusa Street Znów prawda o Chrzcie Duchem Świętym. Wyobraźcie sobie, przez setki lat tego nie było. Przez wieki. W ogóle nie było. My żyjemy dziś w czasach, gdzie jest pewnie ciągle jakaś reformacja, to znaczy wracamy do tej pierwszej formy. I to jest praca Ducha Świętego. To jest coś, co Jezus czyni przed swoim powrotem na ziemię, tak? Że odnawia Kościół, by był pełen chwały znów, czysty, święty, niepokalany. I to jest Jego działanie, tak? Potem przychodzi na przykład objawienie o uzdrowieniu fizycznym i powstaje cały ruch uzdrowieńczy. I ludzie idą i z wielką mocą o tym głoszą i są niesamowite, cuda się dzieją, tak? I teraz chcę do Tytusa przejść, do listu do Tytusa. Pierwszy werset. Myślę, że w ogóle więcej rzeczy przeczytałem z tego listu, ale od pierwszego wersetu, bo to też coś, co mnie właśnie sprowokowało jakiś czas temu, ten werset. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I ta właśnie końcówka zwróciła moją bardzo uwagę. W służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I wierzę, że tutaj właśnie Paweł mówi o całej tej służbie nauczania, którą on prowadził, która po prostu, on to nazywa, że to była prawda zgodna z pobożnością. Tak? Czyli z takim życiem, które podoba się Bogu. I mówi, że to jego służba też miała w tym część, aby przynosić poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I ta prawda, jakbyśmy później czytali ten list, on tu pewne rzeczy dotyka. Dotyka spraw rodziny, dotyka spraw, jakie żony na przykład powinny być w stosunku do mężów, do dzieci, dotyka spraw młodzieży, dotyka spraw mężów. Różne rzeczy on tutaj dotyka, ale 9 werset, zobaczcie, mówi tak. W ogóle kontekst jest taki. Paweł był na Krecie, głosił Ewangelię, ponawracało się w wielu miastach wiele ludzi. Ale ten list on pisze do Tytusa, którego tam zostawił, apostoła, i w 5 on mówi tak, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I dalej on opisuje charakterystykę, tak? Jaki powinien mieć styl życia ten starszy i tak dalej, ale od 9 wersetu chcę przeczytać. Trzymający się prawowiernej nauki. To słowo prawowierne to jest słowo wierna, godna zaufania, prawdziwa. Aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. I dlaczego? Bo 10 werset mówi tak. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Więc Paweł mówi tak, tak? Jest taki kontekst. Ponawracali się ludzie po miastach, są grupy wierzących, ale wśród tych grup pojawiło się wiele złych doktryn. Powstali ludzie i wiecie, tutaj wielu bowiem jest niekarnych i to słowo niekarnych, nie bierzcie tego bardzo do siebie. Ja mówię o tym kontekście, co się na Krecie działo, ok? O to mi chodzi. Nie mówię teraz, że to się dzieje tutaj, tak? Chociaż to się często dzieje w wielu zborach dzisiaj. To słowo, słuchajcie, niekarnych, słowo z greki, które mówi tak. Biblia Gdańska w ogóle pisze tak, niepoddanych rządowi. Jest powiedziane z greki, to słowo ma takie znaczenie, niepoddany, niepodporządkowany, wolny, nieposłuszny, niekarny. Wolny, ale w tym sensie tak, że nikt nade mną panować nie będzie. W takim sensie wolności, rozumiecie, tak? Więc Biblia Gdańska mówi niepoddanych rządowi, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Tam tak było, tak? Czyli Żydów. Czyli ludzie po prostu zaczynali mieszać w tych kościołach i zaczynali głosić pewne głupoty. I Paweł wtedy pisze do Tytusa i mówi, słuchaj, mówi, ja cię zostawiłem i ty teraz w każdym z tych miast ustanów starszych. I teraz jacy to mają być ludzie? Trzymający się zaufanej, godnej zaufania, prawdziwej, wiernej nauki. Czyli tego, jak my nauczamy, tak? Którzy przyjęli nasze słowo i będą w stanie zatkać tamtym usta i dać im odpór. I obronić zdrową naukę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to się nie stanie, to się wszystko posypie. I dalej zobaczcie, co on mówi, tak? 16 jeszcze o tych ludziach. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Tego rodzaju ludzie tam po prostu zaczynali nauczać w kościołach, rozumiecie? Gdyby się inni tak naprawdę wierzący przyjrzeli bliżej ich życiu, to zobaczyliby, że to jest katastrofa jakaś. Że ci ludzie nie mają po prostu żadnego autorytetu do nauczania, bo całe ich życie jest po prostu rozwalone, tak? I dalej mówi, ale ty mów to, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, pobożni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawia siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy, niech będą ulegli swoim panom. We wszystkim niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienia wszystkim, dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa i tak dalej, tak? I on, zobaczcie, pewne rzeczy przynosi i zaczyna to w taki sposób, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Więc te rzeczy, które później czytamy, to jest zdrowa nauka. Tak? Zdrowa nauka to jest. Jakie mają być kobiety, jacy mają być mężczyźni, jacy starsi, jacy młodsi, tak? To wszystko po prostu on mówi. I potem to, co mówi, że łaska Boża się objawiła, ale ta łaska nas naucza, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I to jest ta prawda, która jest zgodna z pobożnością. I później trzeci rozdział, ósmy werset mówi, prawdziwa to mowa, chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Zobaczmy teraz 1 Tymoteusz 3, 14-15. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I to jest, wiecie, niesamowite stwierdzenie, że Kościół jest domem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. To znaczy, że na świecie całym, jeśli gdzieś jest prawda, to ta prawda ma być w Kościele. Jeśli ludzie chcą się dowiedzieć czegoś, co jest prawdą o Bogu, co jest prawdą o Bożych drogach, to jedynym miejscem tak naprawdę na ziemi jest Kościół Jezusa, który ma tą prawdę. Więc jeśli Kościół gdzieś od tej prawdy odejdzie, to nawet świat nie bardzo ma wtedy gdzie szukać. Zobaczmy jeszcze Tymoteusz teraz, 6 rozdział. On też tu wielu rzeczy różnych dotyka i później mówi tak, w 3 wersecie. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. On znowu, jakbyście sobie czytali ten cały list jego, 1 Tymoteusza, daje szereg różnych zaleceń. Na przykład mówi o troszczeniu się o wdowy. Taka rzecz. I mówi, że kto tego nie robi, jest gorszy od niewierzących. Bo nie ma starania o swego domownika. Mówi, a to jest najpierw, jeśli mówi, masz wdowę w domu, to zatroszcz się o nią, tak? I szereg różnych rzeczy on tutaj mówi, ale zobaczcie, on to tak podsumowuje, że jeśli ktoś się inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje i tak dalej, tak? I później znów mówi, no on tu dotyka akurat sprawy czerpania zysków, tak? Z pobożności. A potem mówi tak, 20-21. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. I zobaczmy teraz objawienie, 3 rozdział. Od 7 wersetu. To jest list do zboru w Filadelfii. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. I wiecie, to jest niesamowity list i to jest jeden z nielicznych listów, gdzie nie ma żadnego napomnienia, żadnej nagany, nic Jezus nie strofuje ich, za nic. Jest tak, mówi coś takiego, że choć masz niewielką moc i oczywiście Jezus wolałby, żeby Kościół miał wielką moc, tak, każdy. Coś takiego wspomina, ale mówi, że dlatego, że zachowałeś moje słowa i nie zaparłeś się mojego imienia i on wymienia różne obietnice dla tego Kościoła. I mówi o to sprawie, że ci, ja mówię, nie wiem o co tu chodzi akurat, o tych ludzi, tak, których tutaj tak nazywa Jezus, czy to byli po prostu Żydzi, czy nie byli Żydzi, tylko się podawali za nich, to nie ma znaczenia. Ale tak naprawdę chodzi o to, że ta grupa ludzi prześladowała Kościół Jezusa. Taki jest tutaj kontekst. Oni byli przez nich prześladowani, a teraz sam Jezus mówi, ale ja sprawię, że ci, którzy was prześladowali, teraz przyjdą i uznają to, że jesteście moimi ludźmi. Tak? I przyjdą po prostu i nawrócą się. Ale to nie jest wszystko. I dalej Jezus mówi tak, 10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Wiecie, i tutaj jest, wierzę, że tu się już Jezus odnosi do czasów ostatecznych. Ta obietnica, że zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi, myślę, że tutaj też Jezus odnosi się do ucisku, który przychodzi. I 12 mówi tak dalej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. I wiecie, ja tutaj nigdy nie za bardzo rozumiałem, co myślę, świątynia jakaś w niebie, w ogóle o co chodzi. Dzisiaj, kiedy w ogóle weszliśmy gdzieś w te sprawy mesjańskie i pewne rzeczy się zaczęły układać, wierzę, że Jezus mówi o świątyni, o której bardzo jasno jest napisane w wielu proroctwach, że kiedy Jezus wróci, to będzie świątynia odbudowana w Jerozolimie. I z tej świątyni Jezus będzie rządził, tak, w tysiącletnim królestwie nad całym światem. Więc teraz Jezus mówi tutaj, zobaczcie, ci ludzie, oni tylko to zrobili, że zachowali słowo, że pozostali wierni słowu, tak, Jezusa i nie zaparli się go. I on mówi do tych ludzi, że ci ludzie, tak, że mówi, daj obietnicę, że uczynię niektórych z nich właśnie filarami w tej świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Co to znaczy filar, tak? Że będą mieli tam służbę. Że będą tam usługiwać w tej świątyni, która będzie w tysiącletnim królestwie. Tak? To jest, powiem wam, niesamowita obietnica. I tak jak Paweł, wiecie, mówi, że przyjdą czasy, kiedy zdrowej nauki nie ścierpią. Tak? I on to mówi też o Kościele. I powiem wam, że to jest pewne takie ostrzeżenie dla nas wszystkich. On mówi o pewnych czasach. Wierzę, że miał objawienie od Ducha Świętego. Oczywiście, a czytaliśmy, tak, że tam już się działy takie rzeczy. Piotr też mówi o tym w swoim drugim liście, tak, że mówi, że pomiędzy was po prostu powstaną fałszywi nauczyciele, którzy mówi, będą wprowadzać rozwiązłość i różne rzeczy. To się ciągle działo po prostu w wiekach Kościoła, że przychodzili ludzie i mówili, wiesz, to tak naprawdę to nie jest ważne, że po prostu musi się zapierać grzechu, żeby żyć świętości. To nie jest tak, tak. I po prostu i przychodziły pewne rzeczy, które sprawiały, że Kościół odchodził od prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I coś się kończyło. Kończyło się namaszczenie, kończyło się przeżywanie po prostu tak darów ducha w taki sposób, jak gdzieś było to wcześniej. Wiecie, to jest bardzo ważne, kiedy ludzie się nawracają i są świeżo nawróceni, aby wtedy oni otrzymywali od razu zdrową naukę. Jak jest napisane, że jako nowonarodzone niemowlęta tak zapragnicie niesfałszowanego duchowego mleka. Kiedy, wiecie, ja się nawróciłem, jakby do mnie ktoś przyszedł i znałem bardzo mało Słowo Boże tak naprawdę w momencie nawrócenia, ale jakby ktoś nawet kilka dni po moim nawróceniu do mnie przyszedł i zaczął mówić, wiesz, to nie jest tak ważne, czy się grzeszy, czy nie grzeszy, bo Pan nas kocha, ja bym zbaraniał. Naprawdę bym zbaraniał. Dlatego, że Duch Święty dał mi taką wrażliwość sumienia nowego, które we mnie włożył, że ja sobie nie wyobrażałem sobie świadomego grzechu. Ja nie mówię, że mi się nie zdarzało nieraz czegoś zrobić, ale rozumiecie, nieraz robimy pewne rzeczy tak jakby w pędzie, tak? Ale nie wyobrażałem sobie czegoś takiego, że sobie coś planuję, co jest grzechem i idę i to czynię, a w ogóle nie wyobrażałem sobie, to było poza moim wyobrażeniem. To było do tego stopnia, tak? Jak tam mówiłem wam kiedyś, że jak mnie zabrali na komisję wojskową, bo odbierałem zgłoszenia i w ogóle nie pojechałem tam, nie jeździłem. Tak jakby chowałem się przed tym, żeby pójść do wojska. I w końcu po nawróceniu zaraz się nawróciłem i oni, no dosłownie to z 2-3 tygodnie, bo po moim nawróceniu, że policja przyszła i mówią, musisz pojechać, bo jak nie, to my cię tam zawieziemy. Mówię, dobrze, pojadę. I już pojechałem, miałem termin i pojechałem. I miałem rozmowę. I miałem świadomość, wiecie, że ja mogę pójść do więzienia, naprawdę wtedy. Tam był jakiś, nie wiem, taki w stopniu oficerskim, taki pokoik i tam leżał taki stos wezwań, które do mnie, oni mi wszystkie mieli wezwania, które do mnie wysłali, a ja je podpisywałem. Podpisywałem polecone, odbierałem i nie jeździłem. I on mówi, zobacz, mówi, co my tu mamy, nie? Ty mówi, może za to pójść do więzienia. A ja mówię, no mówi, i on mówi tak do mnie, dlaczego ty to robiłeś? Ja mówię, bo nie chciałem iść do wojska, mówię, ukrywałem się przed wami. A dlaczego teraz przyjechałeś? A ja mówię, bo ja uwierzyłem w Pana Jezusa. I mówię, ja nie mogę kłamać teraz. Ja przyjechałem i po prostu mówię wszystko po prostu jak było. Zbaraniał ten człowiek. On mówi, ale ty idziesz teraz, mówi, do wojska, tak? I już mi jednostkę jakąś mówi. Ja mówię, ja nie pójdę do wojska. Mówię, bo mówię, ja wierzę, że po prostu Jezus nie chce, żebym szedł do wojska. Mówi, no to pójdź do więzienia. Mówię, dobrze. I on dalej zbaraniał, bo widzi, że on mnie nie jest w stanie mnie nastraszyć, tak? Dostałem skierowanie do psychiatry. Ale psychiatra stwierdził, że wszystko jest w porządku. U psychiatry powiedziałem to samo, że poznałem Jezusa, że byłem narkomanem, że Jezus mnie uwolnił. Wszędzie mówiłem to samo. Poproszono mnie, żebym napisał podanie odpracowania. Więc napisałem podanie, że Jezus wraca wkrótce i że jeśli się nie nawrócą, to po prostu pójdą do piekła. Ale wiecie, ja sobie nie wyobrażałem po prostu nawet skłamać. Kochałem Jezusa i dla mnie, ja sobie nie wyobrażałem najmniejszej rzeczy zrobić, która po prostu byłaby wbrew Jego słowu. Jezus mówi tutaj o tego rodzaju miłości. Tak, że jeśli mnie kochasz, to wyraź to w taki sposób, że przestrzegasz moich przykazań. I to się tak naprawdę z nami wszystkimi powinno dziać. Tak? I taka młoda osoba, która się nawraca, to na właśnie pierwsze, co powinna złapać, to miłość do słowa. Miłość do niesfałszowanego duchowego mleka. Wiecie, ja po prostu pokochałem świadectwo Artura Celońskiego i jego żony, jak oglądałem w telewizji z jakimś tam seksuologiem. Nie wiem, czy to widzieliście. Niesamowite to było. I jak ona opowiadała, on był z nią razem. I ona, dwójkę dzieci już mieli, tak? Bez ślubu. Wtedy nie była jeszcze jego żoną po prostu, ale razem mieszkali. I on wraca z więzienia, wiecie, do domu, jako nawrócony człowiek i mówi do niej, mówi, Agatko, my nie możemy z sobą sypiać, bo to jest grzech. I to w telewizji mówi, rozumiecie, przez seksuolog, dziennikarze wszyscy. A ta Agatka mówi, ja mówię, co ty w ogóle mówisz, baranie, tak? Mówi, my dwójkę dzieci mamy już. On mówi, ale to nic, mówi, to był grzech. Mówi, a teraz się nawróciłem i mówi, do dnia ślubu my z sobą nie będziemy spali. Znam człowieka, który bardzo wiele rzeczy znam, wyrządził, złych. Później bardzo dużo listów pisał do ludzi, naprawiał rzeczy, on bił, rabował. Opowiadał mi, jak przyjechał do Lublina, on z innego miasta, i przyjechał do Lublina te rzeczy naprawiać. I na przykład odwiedzał komisy, które okradał. I do jednego komisu przyszedł i człowiek się zabarykadował. Ten właściciel, bo go poznał i mówi, że go, i krzyczy, że go nie wpuści, że zaraz dzwoni po policję. A on stanął i też zaczął krzyczeć, mówi, że ja przyjechałem przeprosić, tak. Że mówi, ja się nawróciłem. Ja zmieniłem po prostu swoje życie. I wiecie, myślę, że my musimy znów odnaleźć taką miłość do słowa. Że jeśli chcemy po prostu takiego naprawdę przebudzenia, ja sobie nie wyobrażam, że to się łączy, że to się nie łączy z powrotem do słów Jezusa. Do poważnego traktowania, do przestrzegania Jego przykazań. Tak? Ja nie mówię w jakiś sposób, zresztą w ogóle to się mówi, dzisiaj to się od razu mówi, że to jest legalizm, jak ktoś tylko powie, żeby spróbować przestrzegać przykazań Jezusa, to jest słowo, nie bądź legalistą. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale jakim legalizm? O co chodzi? Przecież Jezus powiedział, żebyśmy przestrzegali Jego przykazań. No, jeśli Jezus stoi przed tobą i mówi, słuchaj, w tak i tak jest w twoim życiu, ja chciałbym, znaczy nie chciałbym, ja mówię ci, że to i to ma być zabrane z twojego życia, a ty mówisz, a ja nie chcę. To nie jest legalizm. Tak? To jest nieposłuszeństwo. Gdzieś tutaj się zaczynamy mijać po prostu z Bogiem. Jezus w pewnym momencie mówi tak do swego Ojca, ja wiem, że zawsze jesteś ze mną, bo ja zawsze czynię to, co się tobie podoba. Czy my powinniśmy być nakierunkowani na to, żeby podobać się Panu? Tak. Słowo o tym mówi. Paweł mówi tak, że myśmy wam sami nauczali, jak macie podobać się Panu. Wstrzymywać się od tego, tak. W taki sposób żyć. Nie można odłączyć miłości do Boga od miłości do Jego słów. Nie ma czegoś takiego. To jest niebiblijna, zwiedziona miłość. Jeśli ktoś myśli, że kocha Boga, ale w ogóle nic, rozumiecie, nie po prostu nie chce szanować Jego słów, to nie jest żadna miłość. To jest jakieś nieporozumienie gdzieś, tak? Powiem wam, że ja wiem to ze swojego życia, że dla Boga ma to ogromne znaczenie, w jaki sposób traktujemy Jego Słowo. I wiele razy w życiu doświadczałem tego, że jeśli gdzieś tam się czułem, że się trochę zgubiłem, że gdzieś brakuje Boga w moim życiu, że jakieś złe rzeczy wchodzą. I zawsze to się tak zaczynało, że kiedy się uniżałem wtedy i przychodziłem, zaczynałem po prostu pokutować, zaczynałem przepraszać. I wracałem do Jego słów, to naprawdę nie trzeba było długo czekać, żeby ta Boża obecność wróciła. Nie trzeba było. To jest tak, że my, to jest Jego pragnienie, abyśmy byli poświęceni w prawdzie. A prawdą jest Jego słowo. Żebyśmy byli ludźmi słowa. Że nasze... Powiem wam, tutaj Ania tak składa świadectwo chyba o Barkoczyn, tak? Że chyba mówiłaś o tej konferencji, co była w Woli, że właśnie taki niesamowity człowiek, tak? I powiem wam, kiedy ja jego kazań słuchałem, ja nie wiem, czy takiego drugiego słyszałem, który by właśnie był takim odbiciem słowa. Po prostu dla niego to... Bo my nieraz tak, że czytamy pewne rzeczy, Wiecie, myśmy się nauczyli tego. Czytamy coś po prostu, na przykład w kazaniu na górze i nam się wydaje, że to jest taki poziom, że w ogóle to jest normalne, że nikt tak nie żyje, bo nikt tak nie żyje. Jest coś takiego? No jest, nie? Takie, że to jest nawet normalne, nie? A dla niego nie jest to normalne, a on naprawdę tak żyje, jak jest to napisane, tak? Jak na przykład mówi świadectwo, co mu silnik ten, tak, zabrali z samochodu. No po prostu szok. I później ci sami ludzie, wiecie, za jakiś czas przyszli, on wiedział, że to ci ludzie. I się pytają, czy oni by mnie, czy teraz on by im nie sprzedał tej karoserii, no bo tam nie ma samochodu, tak? A on zastosował słowo, że jak ktoś ci weźmie to, to mu oddaj resztę, tak? Mówi, weźcie sobie to. Tak. On tak żył cały czas we wszystkim, co czynił, w taki sposób żył. Ale kiedy stwierdzili u niego guza mózgu i człowiek tak z personelu w szpitalu przygotowywał go na operację, to ten człowiek tylko przez to, że go strzyk, nawrócił się. I powiedział tak, mówi, proszę pana, o co chodzi? Pierwszy raz widzę człowieka, który jest przygotowany do operacji na guza mózgu i który ma taki pokój. O co z panem chodzi? Ten człowiek czuł to po prostu, tak? To obecność Bożą na nim w życiu. On wtedy krótko mógł się dzielić i człowiek się nawrócił, tak? Czy samo to. I to jest to, że jeśli my chcemy, żeby ciągle trwać w Bożej obecności, to wierzę, że to jest też to, to jest ten bojaźń pańska, tak? To się nazywa, tak? W słowie. Że my kochamy po prostu Jego przykazania, że my wybieramy to, by po prostu być poddanym pod Jego słowo, tak? I chcę powiedzieć, bo to tak, żeby było jasno, ja absolutnie tego, niech nikt nie przyjmuje, że gdzieś tutaj dzisiaj, nie wiem, zaatakowałem niektórych, bo coś, absolutnie nie, naprawdę, w ogóle tego nie miałem na myśli. Tylko mi chodzi o to, że chciałem to pokazać, tą walkę o prawdę, która już wtedy w kościołach się działa, okej? Okay? Ja z nikim nie walczę naprawdę, absolutnie nie. Ja sam z sobą muszę walczyć. Nieraz. I to mocno. Taka jest prawda. Ale też wiecie, słowo mówi coś takiego, że niech niewielu zostaje nauczycielami. Tak? Jest tak. Bo surowszy wyrok otrzymacie. Wiecie, że ja za to, co ja dzisiaj mówię, to ja stanę i też za to odpowiem. Jest po prostu, to jest pewna odpowiedzialność, tak? I tak jak ja widzę, wiecie, też to widzę, to co Paweł właśnie nakazał Tytusowi uczynić na Krecie, ja widzę to w taki sposób, jak Bóg też buduje Kościół, tak? Gdzie On ustanawia służby. Tak on buduje to. Daje pasterzy, daje nauczycieli, tak? Daje ludzi i daje obdarowania. I dla mnie cała służba nauczania to też jest odpowiedzialność głównie na ludziach, których Bóg ustanowił w Kościele i daje im do tego namaszczenie. I oczywiście nie zawsze, oni też nieraz się mylą, tak? My się możemy gdzieś nieraz pomylić. I wtedy właśnie tu jest ten moment, gdzie wy nas konfrontujecie też z miłością, ale mówicie, bracia, coś tutaj nie idzie, bo tu nie jest tak i tak, nie ma tego w słowie i tak dalej. Oczywiście jest na to miejsce. Ja zawsze podkreślam, jest i ma być wolność. I mi się bardzo podoba, jak myśmy tydzień temu w kółku siedli. Bo w ogóle ta forma, że jeden tu, reszta tam, to już nas jakoś różni, tak? Że ten jest inny, tamci inni. Nie jest tak. Wszyscy jesteśmy na tym samym miejscu. Na tej samej pozycji, tak? Wszyscy jesteśmy braćmi, Jezus powiedział. On jeden jest nauczyciel, ale on daje odpowiedzialność pewnym ludziom za trzymanie zdrowej nauki. I kiedy się pojawia ktoś, kto gdzieś coś próbuje innego, to wtedy oni powinni umieć zatkać usta, tak? Umieć gdzieś po prostu obronić to zdrową naukę. Tylko o to chodzi, tak? Żeby dalej było jak w domu Bożym i żeby była dalej Boża obecność. Także ja myślę, że my gdzieś ciągle jesteśmy jako Kościół, generalnie nie my w silniku, ale w ogóle gdzieś jesteśmy na miejscu tej reformacji. Tak. Że gdzieś po prostu Bóg chce nas zabrać z powrotem do tych pierwszych rozdziałów dziejów apostolskich. I tutaj może być właśnie wiele rzeczy po drodze, gdzie po prostu to słowo będzie nas oczyszczać i pokazywać tak, że tu coś musimy zmienić, tu coś musimy tak naprawić i tak dalej. Okej. Ja się pomodlę. Panie Jezu, dziękuję Tobie za Twoje słowo i za Twojego ducha. Dziękuję Ci za każdą osobę z nas, Panie. Dziękuję Ci za czas, w którym zbawiłeś nas. I proszę Cię też, abyś poświęcił nas w swojej prawdzie. Słowo Twoje jest prawda. To jest Twoja modlitwa, to jest Twoje pragnienie o nas i to jest dobrze, żebyśmy, to było też nasze pragnienie, żebyśmy byli poświęceni w Twojej prawdzie, to znaczy w Twoim słowie. Ja, Panie, też modlę się gdzieś o tych, którzy mogą mieć walkę gdzieś teraz w tych sprawach różnych, że gdzieś różne rzeczy gdzieś po prostu trzymają, może nie chcą puścić, może ciągną do czegoś złego, ale ja proszę Ciebie teraz o to, Boże, aby przyszła łaska, aby odrzucić to wszystko, co jest wbrew Twojej prawdzie, co jest wbrew Twoim drogom, co jest wbrew Twojemu słowu. I aby przyjść do miejsca, gdzie przestrzegamy Twoich słów, Panie. Ja proszę Cię o każdego, który gdzieś może mieć te zmagania. Ja dziękuję Ci, że ta łaska już jest w nas. Przez nowe życie, przez Twojego ducha, przez nowe stworzenie. Że możemy dokonywać wyborów, które są miłe Tobie, że mamy siłę do tego. Ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że staliśmy się uczestnikami Twojej natury. Przez Ducha Świętego, że możemy żyć jak Ty żyłeś, Jezu. Przez Twoją siłę i przez Twego Ducha, Panie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Królu. Wiecie, chcę jedną rzecz taką powiedzieć, bo tak czuję, że są osoby, które mają, że wiedzą, że nie jest gdzieś wszystko dobrze. Ja powiem, kiedy ja miałem różne zmagania w swoim życiu, chcę wam powiedzieć, to jest bardzo ważne. Wszystko tylko dotyczy naszej woli. Cała walka dziś jest o to, czy ty w swojej woli poddasz się Bogu. Reszta siły jest w Bogu. Ja doświadczałem to. Kiedy wiedziałem, że coś jest złe, ciężko mi było zerwać, ale to nie chodziło o to, chodziło o to, że ja nie chciałem tego zerwać, rozumiecie? Oto była walka. I kiedy trwasz gdzieś w modlitwie, w takich rzeczach, to chodzi o to, że dochodzisz do miejsca, gdzie w końcu mówisz, ale nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty chcesz, Panie. Tak jak Jezus w Getsemane. I w momencie, kiedy jesteś w stanie się zgodzić z Bogiem w swojej woli, to w tym momencie Bóg Ci da całą siłę, abyś to wszystko wykonał, czego On chce. Całą siłę. Doświadczam, to jest natychmiast ta siła przychodzi, naprawdę. Ale cała walka jest, czy tutaj, tak? Czy powiesz, dobra, Panie, zostawiam to. Zostawiam tą relację, czy zostawiam, nie wiem, ten grzech, czy zostawiam to po prostu, tak? Pomóż mi. I w momencie, kiedy ja sobie nie wyobrażam, że kiedy ty chcesz, tak? To nie przychodzi siła od Boga. Ona już jest w tobie, tak? Ta siła. To jest Duch Święty, który w tobie mieszka. Który jest święty, który ma siłę żyć i zdolność takim życiem, tak, które się Bogu podoba. Dobrze.